Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych.
W tym odcinku różnorodność, na którą przez lata nie zwracaliśmy uwagi. ADHD u dorosłych, spektrum autyzmu u dorosłych, Asperger i wiele innych. Słowem neuroróżnorodność. Wiele firm, nie tylko technologicznych, zaczyna doceniać, dostrzegać i wspierać osoby, które mają inne potrzeby niż ogół. Mają inny mózg, jak to za chwilę będziemy nazywać w rozmowie. Naszym gościem jest Małgorzata Pietraszewska, Head of People i członkini zarządu w technologicznej firmie Ten Clouds. Jej zespół jest już po specjalnym badaniu. Mają teraz wiedzę, jak wspierać osoby atypowe i wierzą, że takie środowisko pracy może być przewagą konkurencyjną w świecie technologii. Po raz pierwszy wczoraj wieczorem, wiedząc, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali z tobą, Małgosiu, pomyślałem sobie, bezkarnie mogę włączyć Netflixa i oglądać odcinek za odcinkiem. Serial poświęcony Spotify'owi. Pierwszy inwestor Spotify'a jest idealnym przykładem gościa, który był, jakby to powiedzieć, żeby nie skrzywdzić. Neuroróżnorodność to jest cały on. Mhm. Czyli mówienie rzeczy, których nikt normalnie by nie powiedział. Skakanie po parapecie w miejscu, do którego przyjechał do największego inwestora z Doliny Krzemowej, to było coś naturalnego, mimo że to było szalone i patrzyło się na niego jak na duże dziecko. Szczęśliwie tam, w tym odcinku, trafił na równego sobie, który powiedział, w tym biznesie, w technologicznych firmach, każdy to ma, ale nie każdy o tym powie. Jak czujesz? Jest tak?
Pytasz o to, jak to jest powszechne, tak?
Tak, jak to jest powszechne, żeby ludzie też powiedzieli o sobie, słuchajcie, jestem, wydawać by się mogło, inny niż wy, ale ja jestem sobą po prostu.
Wiesz co, ja myślę, że to jest złożony temat, nie tylko pod kątem otwartości rozmowy, czy przyznania się, czy tak zwanego coming outu, ale też świadomości. Diagnostyka w Polsce jest tak młoda, metody tej diagnostyki tak jeszcze niedojrzałe, one teraz dopiero się poszerzają, udoskonalają, chociażby uwzględniając diagnostykę kobiet na przykładzie autyzmu, tak? Przez wiele lat uznawano, że autyzm jest domeną chłopców i cała diagnostyka była oparta o umysł męski.
Ja w ogóle myślę, że wielu z nas jest jeszcze nieprzygotowanych do tego, żeby mówić o neuroróżnorodności, tym bardziej w miejscu pracy. Powiedz, Małgosiu, czym to jest? Czym jest neuroróżnorodność i dlaczego wy się tym zajęliście?
Jak mówimy o neuroróżnorodności, to mamy na myśli różnorodność pod względem ludzkich stylów poznawczych. To brzmi trochę tak naukowo, więc może prostymi słowy. Każdy człowiek postrzega tę samą rzeczywistość w nieco odmienny sposób. Ludzie też inaczej uczą się i ta odmienność jest faktem naturalnym, jest naturalna i neuroróżnorodność postuluje to, że nie ma jednego właściwego sposobu widzenia świata, reagowania na niego, nie ma jednego właściwego sposobu uczenia się.
A ten przykład, który podał Jarek, tak? Czy jest człowiek, który po prostu w ogóle wyróżnia się swoim zachowaniem, albo jest super ekstrawertyczny, taki w kierunku właśnie zachowań ADHD, albo odwrotnie, jest bardzo wycofany. Jak to właśnie jest, idąc głębiej?
Neuroróżnorodność to jest spektrum, tak? Generalnie to jest spektrum, czyli każdy z nas gdzieś tam na tym spektrum jest.
Dokładnie, każdy.
Natomiast byłoby na przykład przesadą powiedzenie, że każdy z nas jest atypowy, ponieważ statystycznie uznaje się, że mózgi nietypowe ma jakieś 15-20% społeczeństwa. Więc można to przedstawić za pomocą takiej krzywej Gaussa czy rozkładu normalnego, gdzie większość z nas będzie miało mózgi pracujące mniej lub bardziej w standardowy sposób i na tych skrajnościach spektrum są osoby, powiedzmy, które cechują mózgi z edycji tak zwanej limitowanej, można powiedzieć, czyli funkcjonujące w sposób nietypowy.
Powiedziałaś, kiedy wspomniałaś o autyzmie, że zwykle diagnozowano chłopców. I samo to chłopiec oznacza, że myślało się przez długie lata, że autyzm to jest dziecko i się z tego wyrasta.
Tak, autyzm, albo zupełnie. Autyzm dziecięcy, tak? I też jakby sama nomenklatura, nawet to jest kwestia roku, dwóch lat, jak organizacja, Światowa Organizacja Zdrowia to sklasyfikowała. Dzisiaj mówi się, że autyzm to jest spektrum symptomów, które różnią się swoim nasileniem. Więc też my w głowach naszych w społeczeństwie pokutują różne stereotypy osoby ze spektrum autyzmu. A tak naprawdę wielu z nas mogłoby się zdziwić, ile osób znajduje się na spektrum autyzmu, ponieważ one wymykają się stereotypom. Także nie ma na przykład formalnej klasyfikacji obecnie czegoś takiego jak spopularyzowany w mediach zespół Aspergera. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak autyzm dziecięcy. Obecnie ten autyzm przyjmuje się też, że to jest spektrum objawów i one mogą być naprawdę bardzo różne, w różnym nasileniu.
I w różnym wieku.
I w różnym wieku.
I to jest rzeczywiście, właśnie, tak jak mówi Gosia, zmiana z ostatnich miesięcy, lat.
Tak, początek 2022 roku to była ta zmiana klasyfikacji przez Światową Organizację Zdrowia. I na przykład tą diagnostykę co do kobiet, to dopiero teraz na bieżąco się uzupełnia i to nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie. Więc rzeczywistość jest taka, że wiele osób w naszym wieku dopiero się dowiaduje o tym, że być może gdzieś tam na spektrum tej neuroróżnorodności jest. Popularne jest teraz diagnozowanie dzieci. Natomiast prawda jest taka, że wiele osób przeżywa całe, czy do tej pory przeżywało całe swoje życie, wykształcało pewne mechanizmy radzenia sobie z rzeczywistością i nigdy nawet samo siebie nie podejrzewało o to, że może mieć nietypowy mózg, co dopiero mówiąc o tym, żeby rozpoznać to u innej osoby.
Bo umówmy się, dziś będziemy rozmawiali o tym, jak w firmach się rozwiązuje tego typu wyzwania, natomiast w szkole jesteśmy równani do jednej linii.
Tak.
Choć to jest bardzo trudne. I teraz ty jako head of people, kiedy wiesz, że musisz na każdego spojrzeć zupełnie inaczej, a tych ludzi masz z każdym dniem, miesiącem raczej tylko więcej niż mniej. Jak to układać dzisiaj w firmach i nie podchodzić do tego, że nie pasujesz albo podoba mi się twój inny mózg?
To dbanie o neuroróżnorodność w miejscu pracy dla mnie polega na budowaniu takiego środowiska pracy, które likwiduje bariery. Wspiera to, aby osoby o bardzo różnych mózgach, umysłach mogły po pierwsze funkcjonować skutecznie w pracy, po drugie ze sobą współpracować, korzystać nawzajem ze swojego potencjału. Tak, to jest
dla mnie. Od czego wy zaczęliście?
Od czego my zaczęliśmy? W zeszłym roku, przy okazji takiego konkretyzowania naszego podejścia do strategii w ogóle, ponieważ ta inkluzywność, ta idea budowania przyjaznego miejsca pracy zawsze u nas była i też wynika z naszych wartości, więc to myślę, że to nie jest nic nowego i mogłabym o tym dużo powiedzieć. Zdecydowaliśmy się z tych powodów postawić właśnie na neuroróżnorodność. I nawiązaliśmy współpracę z fundacją Asper IT. Ta fundacja pomogła nam przeprowadzić kampanię edukacyjną, świadomościową w firmie. To zajęło nam pierwszą połowę tego roku. Wypuściliśmy wiele artykułów, materiałów edukacyjnych, w tym wideo. Zorganizowaliśmy ekspercki webinar.
Jaka była reakcja pracowników?
Ku naszemu zaskoczeniu pozytywnemu, dosyć pozytywna, w zasadzie pozytywna. My bardzo ostrożnie podchodziliśmy do tematu, bo wiadomo, że temat delikatny, ale ludzie przyjęli to tak dosyć serdecznie. Zastymulowało ich to do wymiany doświadczeń. Z takiej oddolnej inicjatywy zaczęły, na przykład powstał kanał na Slacku, gdzie ludzie zaczęli się dzielić swoimi sposobami na radzenie sobie z różnymi wyzwaniami, więc ta reakcja była pozytywna i tak z 200 osób mamy, można powiedzieć, średnio w skali tego roku około 30-40 osób, które no zawsze się bardzo mocno angażują w temat. Więc jak są jakieś warsztaty, szkolenia, czy jakieś takie, nawet organizujemy otwarte spotkania, gdzie chcemy jakiś temat przedyskutować z pracownikami, żeby sprawdzić, jak to możemy wdrożyć inkluzywnie, no to oni zawsze tam są. Więc ta kampania edukacyjna to była pierwsza część.
Mogę tylko dopytać? Proszę. Czułaś, że jest potrzebna? Czy ktoś przyszedł, rozmawiał z tobą, zobaczyłaś jedną osobę, pomyślałaś sobie, no to jeśli jedna, to na naszej skali może ich być więcej, więc zrobię coś dla większej grupy ludzi.
I czy to jest też tak, że w technologiach neuroróżnorodność jest bardziej powszechna?
Jak pracujesz z ludźmi, to widzisz tę neuroróżnorodność. Dla nas adresowanie potrzeb pracowników było zawsze bardzo ważne, bez względu na to, z czego te potrzeby wynikały. Więc tak naprawdę, nie wiem, możesz być rodzicem, możesz pochodzić z innej kultury, możesz być kobietą, możesz być mężczyzną i tak dalej, możesz mieć autyzm, możesz mieć ADHD, możesz być osobą wysoko wrażliwą. Dla nas było zawsze bardzo ważne, żeby adresować te indywidualne potrzeby pracowników, żeby każdemu ułatwiać rozwój, sukces, żeby każdy też miał wyniki w swojej roli, żeby zespoły były produktywne, więc jakoś tak szło w parze i myślę, że ta neuroróżnorodność, objęcie tego kierunku jakoś tak naturalnie z tego wyniknęło.
Czujesz, że dzisiaj tych kampanii informacyjnych także wewnątrz firmy potrzeba więcej, żeby ze wszystkimi tak naprawdę rozmawiać o tym, że kolega obok, kolega na drugim końcu świata, jak to w przypadku firm technologicznych dzisiaj, może potrzebować innego sposobu rozmowy, może potrzebować innego rodzaju komunikatu?
Mówisz u nas w ten cloud, czy w biznesie w ogóle?
U was w ten cloud.
Wiesz co? My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy. Przeprowadziliśmy ten audyt, w połowie roku i też jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która uzyskała certyfikat w tym względzie.
Jaki certyfikat?
Celem tego audytu było sprawdzenie, czy w ogóle, a jeżeli tak, to w jakim stopniu, jesteśmy miejscem pracy, które wspiera neuroróżnorodność. No i audyt jednoznacznie wykazał, że po pierwsze jesteśmy miejscem, które wspiera neuroróżnorodność, a po drugie, że osoby ze spektrum mają bardzo dużą szansę, żeby u nas czuć się dobrze i osiągać dobre wyniki w swoich zadaniach.
Co to znaczy osoby ze spektrum?
Osoby ze spektrum, osoby neuroatypowe, tak? Historycznie przez takie określenie rozumiało się osoby na spektrum autyzmu. Jednak w dalszej kolejności aktywiści, którzy sami sobie wymyślili tę nazwę, uznali, że to jest dosyć wąskie, bo tak naprawdę neuroróżnorodny oznacza odmiennie od tego standardowego funkcjonujący mózg, więc bardzo szybko, jakby z jednej strony oczywiście są tu takie osoby jak ADHD, dysleksja, tak, wysoka wrażliwość i historycznie też i wciąż jeszcze wiele z tych odmienności było klasyfikowanych jako zaburzenia rozwoju. Jednak neuroróżnorodność idzie trochę szerzej, ponieważ są odmienności, które wymykają się jakimkolwiek medycznym klasyfikacjom. Ani ty, ani ja byśmy nie powiedzieli, że jest to standardowo funkcjonujący mózg. Także ten Clouds według raportu audytu jest miejscem pracy, które wspiera nie tylko pracowników typowych, czyli takich, których mózgi funkcjonują w standardowo w społeczeństwie przyjęty sposób, ale też w ten sposób odmienny, który może być w tych 20, 15, a może tylko 3%
tak
w społeczeństwie.
Wspiera?
Raport wykazał nasze mocne strony, powiedział, co powoduje właściwie, że tak jest. Także naszym celem nie jest uprzywilejowywanie jakiejkolwiek grupy. Od początku naszym założeniem było, że my chcemy budować miejsce pracy, które likwiduje bariery i pozwala na skuteczną pracę, na efektywność, na sukces, czy też dobre samopoczucie wszystkim pracownikom. Bez względu na to, czy są to osoby typowe, czy atypowe. Czyli po prostu likwidujemy te bariery. I to było dla nas bardzo ważne. Myślę, że też od początku postrzegaliśmy to jako jakieś tam ryzyko czy pułapka, której chcieliśmy uniknąć, żeby na przykład wspierając osoby atypowe przez przypadek nie spowodować, żeby większość, no bo wiadomo, że w społeczeństwie, tak samo w miejscu pracy, większość osób jednak będzie funkcjonować w sposób typowy, poczuło się na przykład z tego powodu dyskryminowanym. Więc rozwiązania, które stosowaliśmy, na przykład jesteśmy firmą zdalną, także większość spotkań odbywa się w sposób zdalny na Zoomie czy Google Meetie. W mediach społecznościowych czy w przestrzeni publicznej możecie często spotkać się z dyskusją na temat kamerek. Włączamy czy nie? My uznajemy i mówimy o tym otwarcie, że to jest bardzo ważne, żeby te kamerki włączać, bo jeżeli się nie widzimy na co dzień, to bardzo pomaga. Natomiast nikogo do tego nie zmuszamy. I to nie jest tak, że musisz być osobą neuroatypową, czy to jest rozwiązanie dopuszczalne tylko dla nich. Po prostu jest taka możliwość, tak? Więc to jest przykład tego, że rozwiązania, które wypracowujemy, my chcemy, żeby one były dostępne dla wszystkich.
To jest bardzo ciekawe, bo mówisz o tym bardziej, jak staraliście się, żeby nie wyróżniać osób neuroatypowych. Tak. A jak to jest, użyłaś słowa bariery. Mhm. Jakie bariery najczęściej, jakich barier doświadczają osoby neuroróżnorodne w środowisku pracy?
No tak jak w społeczeństwie większość rozwiązań jest przystosowanych do tego, jak funkcjonuje większość, tak samo w miejscu pracy. Tak? Jeżeli większość jest typowa, to procesy w firmie mogą pomijać potrzeby czy możliwości osób, które funkcjonują jednak troszeczkę inaczej.
Czyli dłuższe przerwy w ciągu dnia albo...
To zależy naprawdę, bo tych atypowości jest bardzo różnych, ale weźmy sobie, rozpracujmy to może na przykładzie, będzie łatwiej. Większość osób, na przykład ze spektrum autyzmu, nie będzie miało preferencji co do ekspozycji społecznej. Będzie wolało pracować w skupieniu, gdzieś tam w zaciszu własnego biura. I jeżeli na przykład ścieżka kariery na jakimś tam poziomie wymaga tej ekspozycji społecznej, czy na przykład spotkania wymagamy tego, żeby kamerki były zawsze włączone, to w pewien sposób dyskryminujemy te osoby, które w takich warunkach nie będą tak samo skuteczne, dla nich ta praca nie będzie komfortowa. Więc jeżeli urozmaicimy tą ścieżkę kariery i pozwolimy na to na przykład, żeby jeden programista dzielił się wiedzą, prowadząc szkolenia dla innych młodszych programistów i w ten sposób zamanifestował jakąś tam kompetencję, swoje seniority, a innemu pozwolimy na to, żeby na przykład w zaciszu swojego biura tworzył narzędzia, które będą wspierać pracę czy rozwijać kulturę deweloperską, Czyli na przykład generalnie ja na to patrzę jako na takie uelastycznianie się pracodawcy pod różnym względem, aby budować taką gotowość do zaspokajania bardzo różnych indywidualnych potrzeb pracowników.
Choć myślę, że to duże wyzwanie, bo kiedy układamy zwykle ścieżkę kariery komuś, no to tu robisz to, jesteś juniorem, jesteś seniorem, jesteś sam, za chwilę masz mieć zespół. Kiedy mówimy o osobach, które są w spektrum autyzmu na przykład, one być może nie chcą zarządzać zespołem. I dla nich znalezienie innego kierunku awansu niż dołożenie im na przykład zespołu, to jest
które będzie wartościowe też dla firmy, prawda? Tak, tak.
To jest też taki job crafting, prawda? Takie dostosowywanie bardzo mocno do indywidualnych potrzeb, preferencji, ambicji, różnych form pracy, projektów, ścieżki kariery.
Tak, to jest takie może w kontrze do intuicji albo chęci, bo jak budujesz organizację, skalujesz ją, no to chciałbyś wypracować jak najwięcej standardów, tak? Żeby... Mówi się, że rozwiązania mają być skalowalne, czyli im większa skala, tym trudniej o to indywidualne podejście. Ale myślę, że tutaj znowu te nasze wartości, ten cloud i autonomia, poza tą skutecznością, humanizmem, które też pomagają. Dla nas liczy się skuteczność, tak? Czyli rezultaty, wyniki pracy. I pozostawiamy naszym ludziom dobór tego, nie wiem, gdzie chcą pracować, skąd chcą pracować, w jakich godzinach pracy chcą pracować, w jakim wymiarze. Też idziemy dosyć daleko, bo na przykład jesteśmy firmą, która ma nielimitowany wymiar urlopu. Czyli tak naprawdę dla mnie nie liczy się, ile ty będziesz w ciągu roku dni na urlopie, ile ty godzin będziesz pracował w ciągu dnia, czy w godzinach porannych, czy wieczornych. Chcę ci dać tę autonomię, abyś mógł tak dopasować warunki pracy, miejsce pracy do swoich potrzeb. Może jesteś młodą mamą, może młodym tatą. Może jesteś osobą ze spektrum autyzmu, może jesteś osobą wysoko wrażliwą, która na przykład musi unikać przestymulowania, żeby być w stanie dobrze funkcjonować. I wydaje nam się, że w tym jest pewna przyszłość i też może być źródło przewagi konkurencyjnej.
Choć myślę, jak nawiążę jeszcze raz do tego mojego bohatera z początku naszego spotkania, czyli pierwszego inwestora Spotify'a, gościa, który no, był w spektrum właśnie. Nie pada wprost w filmie czego, ale widać, że jakby właśnie neuroróżnorodność to jest on. I teraz myślę sobie o firmach technologicznych, a tamta dyskusja tego dotyczy, że to jest rzekomo typowe, że tych geniuszy w firmach technologicznych właśnie szuka się najczęściej, albo oni się znajdują właśnie bardzo często w tym spektrum. Teoretycznie są poza tym głównym nurtem wszystkich, którzy są jacyś, ale nie są genialni tak jak oni. Stąd pytanie a propos skalowania także. Firmy technologiczne to są te, które muszą się szybko skalować, szczególnie patrząc po różnych rundach inwestycyjnych, ale jednocześnie ty przychodzisz i słusznie mówisz, słuchajcie, skalowanie jasne, ale my musimy być bardzo spersonalizowani, jeśli chodzi o relacje z naszymi pracownikami. Jak to pogodzić?
Wiesz co? Wydaje mi się, że takie indywidualne podejście czy adaptowalność jako właśnie podejście też można skalować. I dla nas to też zawsze było bardzo ważne. Elastyczność, adaptowalność. I myślę, że COVID, lockdown pokazał wielu firmom, że przyjęcie pewnych rozwiązań, zanim jeszcze zostaną one wymuszone przez zewnętrzne czynniki czy jakiś kryzys, może się okazać bardzo korzystne w przyszłości. Czyli tak jak na przykład firmy, które włączały możliwość pracy zdalnej długo przed COVID-em, miały dużo łatwiej w czasie lockdownu. Nie była to dla nich jakaś wielka rewolucja. Tak samo...
Wy jesteście też taką organizacją,
tak,
prawda? Pracowaliście
tak.
Zdalnie jeszcze przed pandemią.
Tak, tak. Ten cloud zawsze miało pracę zdalną. Oczywiście nie w takim stopniu. My mówiliśmy o sobie, że jesteśmy remote friendly. Dzisiaj jesteśmy remote first, ale oczywiście były zespoły, które nie pracowały zdalnie, tak? Albo pracowały okazjonalnie, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, czyli zespoły programistyczne raczej zdalnie. HR, finanse, administracja, sprzedaż, wiadomo, że takie zespoły, które pracowały w biurze. No i COVID myślę, że pokazał nam, że z jednej strony, tak jak powiedziałam, przyjęcie tej elastyczności, wypracowywanie w sobie takiej adaptowalności dużo wcześniej, zanim jest realna potrzeba, jest bardzo korzystne. No ale też to, że rzeczy, które się wydają niemożliwe, na przykład to, że zespół księgowości czy finansów będzie zespołem funkcjonującym w sposób rozproszony, nie tylko są możliwe, ale też mogą mieć miejsce z sukcesem, normalnie funkcjonować.
A jak jest z osobami, które w tej chwili wzięły udział w tej kampanii? Czy one są dzisiaj jeszcze bardziej otwarte na kolejne działania? Czy macie jakieś plany związane z tym, żeby iść dalej? Albo w temat neuroróżnorodności, bo rozumiem, że audyt też pokazał wam jakieś obszary do rozwoju czy do wzmocnienia. Ciekawa jestem, jakie. I co jeszcze dalej chcecie robić w tym właśnie uelastycznianiu się?
Pierwsza połowa roku to była ta kampania świadomościowa, edukacyjna, potem audyt, rekomendacje. I tak jak tutaj się domyśliłaś, w tym raporcie otrzymaliśmy nie tylko powody dla których...
Każdy audyt taki daje efekty.
Powody, dla których uznano nas za tą firmę przyjazną neuroróżności. Bardzo dziękuję w imieniu całej załogi, ale też szereg rekomendacji, które moglibyśmy wdrożyć, gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej wspierać różnorodność. No i to, co zrobiliśmy, to po pierwsze podzieliliśmy się wynikami audytu z całą organizacją. Następnie zorganizowaliśmy takie otwarte spotkanie dla osób chętnych, żeby przeanalizować głębiej te rekomendacje i wspólnie właśnie z ludźmi, którzy będą chcieli się zaangażować, zastanowić się, w jakim zakresie możemy je wdrożyć, kiedy, jak. To też mi się wydaje, że jeszcze bardziej pozwoliło zaangażować ludzi w ten temat. Aktualnie jesteśmy na tym etapie, że część z tych rekomendacji już jest przełożona na inicjatywy, jest wdrażana, część już jest wdrożona, część planowana, także myślę, że z tego wyjdzie po prostu taka ciągłość. To było coś nowego, bo mimo że ta inkluzywność, tak jak mówiłam, zawsze z nami była, to faktycznie tak mocno się odznaczyła w tym roku. Natomiast myślę, że po tym takim dużym tąpnięciu edukacyjnym, świadomościowym, teraz po prostu to będzie nasze takie, z angielska mówiąc, business as usual, więc będziemy to po prostu umacniać, kontynuować, podtrzymywać.
Powiedziałaś, Małgosiu, przed naszą rozmową studia, że masz takie poczucie, że jeżeli zajmiemy się neuroróżnorodnością, to w tym obszarze różnorodności ze wszystkim sobie poradzimy. Jak to jest?
W obszarze różnorodności
tak,
ze wszystkim?
Całkowitej, bo mamy przecież różnorodność w wielu odsłonach w firmach, prawda? Gender diversity.
A, już wiem, o co ci
różne
chodzi.
Różne rodzaje.
No właśnie chyba wydaje mi się, że to jest to nasze specyficzne podejście, że my chcemy być otwarci na różnorodność, czy nawet neuroróżnorodność, bez względu na to, z czego te różnice czy odmienności wynikają. Chcemy wspierać po prostu wszystkich pracowników. I myślę, że to podejście jest bardzo dobre, bo nawet jeżeli nie ze względów filozoficznych, co jest najważniejsze, to też ze względów praktycznych, no bo nie sposób byłoby się dowiedzieć, który z pracowników jest typowy, który atypowy. My też nie mamy prawa, ani jest to naszym celem, żeby, nie wiem, wymagać diagnozy, więc po prostu musimy budować kulturę, rozwiązania, procesy, wspierać naszych liderów, aby byli po prostu otwarci na naszych pracowników i na ich potrzeby, po to, żeby to po prostu działało.
Choć myślę, że też ważne jest to, o czym mówiłaś w tym kontekście, że dla was, dla firmy globalnej, ważne jest to, żeby też była to jakaś przewaga konkurencyjna, że doceniacie szeroko to, co się dzieje. Na ile rzeczywiście dzisiaj czujesz, patrząc na rynek firm technologicznych, że to jest coś, czego sami pracownicy szukający pracy doceniają. Przychodzą, mówią, brakowało mi tego gdziekolwiek indziej. Zdecydowałam się na was albo zdecydowałem się na was właśnie z uwagi na to, że neuroróżnorodność dla ciebie, ten cloud, to nie jest ban.
Wiesz co, jestem przekonana, że może to być źródło przewagi konkurencyjnej, tak samo jak na przykład ta zdalność przed COVID-em. Też jakby jest to oparte na przesłankach naukowych, chociażby badania Instytutu Gartnera dowodzą, że zespoły inkluzywne i zespoły funkcjonujące w środowisku wysoko zróżnicowanym osiągają do 30% lepsze wyniki, więc to jest naukowo potwierdzone. Ten efekt synergii, tak, gdzie masz osoby właśnie z mózgami nietypowymi, które dostrzegają rzeczy, które w większości mogą umknąć i wspólne budowanie na tych różnicach. Nie wiem, jesteśmy w stanie przewidzieć więcej ryzyk, wpaść na bardziej innowacyjne pomysły i przez to też wygenerować bardziej unikatową wartość dla naszego klienta. Więc jestem przekonana, że jest to przewaga konkurencyjna, natomiast jeżeli pytasz o rynek pracy, my dopiero zaczynamy się z tym odsłaniać na zewnątrz. To, co robiliśmy przez ostatni rok, było bardzo zamknięte, skupialiśmy się na naszej załodze, na edukacji nas samych. Teraz dopiero zaczynamy tą kampanię taką zewnętrzną, bo nam też zależy na tym, ponieważ współpracujemy z różnymi NGO-sami, osobami, które bardzo są aktywne w tym temacie. Wiemy, jaki to jest ważny temat i jak mimo, że kwitnie, to wciąż jeszcze jest bardzo duża potrzeba w tym względzie, więc chcemy chociażby przez swój przykład zachęcać inne organizacje, żeby się zainteresowały, doceniły korzyści z tego płynące.
Czyli również teraz w trakcie tej rozmowy
tak,
w podcaście zachęcasz, tak?
Tak, to też temu służy. Naprawdę są z tego korzyści. Tak naprawdę koniec końców biznesowy, bo dobrostan pracowników to też z tego płynie realna korzyść biznesowa.
Zobaczcie, jak daleko jesteśmy od tego, że inkluzywność oznaczała równość płci. Dzisiaj mówimy o tym, że pojawia się spektrum różnych zaburzeń, chorób, wyzwań i trzeba mieć w tym spektrum miejsce dla każdego pracownika. Nie można wystawiać ich za drzwi firmy i mówić, słuchaj, ale to się nie mieści w naszym kanonie. Te kanony
wręcz
tak
warto
naprawdę
ich zaprosić, prawda?
Kanon nabrało zupełnie nowego znaczenia.
Wręcz neuroróżnorodność postuluje, co może być kontrowersyjne, że nie są to zaburzenia. jest to po prostu, jeżeli sobie weźmiesz ten rozkład normalny w społeczeństwie, to jest po prostu fakt, że załóżmy 70-80% będzie funkcjonowało w sposób mniej więcej standardowy, ale my to nazywamy standardem, ponieważ to najczęściej występuje. Ale zawsze rok do roku będą tam osobniki, tak jak masz, nie wiem, bioróżnorodność, tak? Które będą w pewien sposób atypowe. I nie jest to zaburzenie, jest to po prostu bioróżnorodność.
Zobaczcie, ile lat się uczyliśmy, żeby nie mówić niepełnosprawny, a osoba z niepełnosprawnością. Ile lat zajęło nam zbudowanie dla nich podjazdów. I to był bardzo symboliczny gest w ich stronę. Choć dziś wiemy już, że to nie powinien być gest, tylko powinna to być norma. Myślę, że jeszcze chwilę zajmie nam, żebyśmy się nauczyli też właśnie nie mówić, że to jest zaburzenie, ale że to jest osoba po prostu neuronietypowa. Koniec
tak,
kropka.
Tak, osoba, której mózg funkcjonuje w sposób nieco inny niż standardowy i można na to wręcz popatrzeć jako na korzyść, tak? Ja żartobliwie powiedziałam mózg z edycji limitowanej, czyli coś wyjątkowego, nietypowego, wręcz nawet może być pożądane, ponieważ wnosi do organizacji, do zespołu
inne spojrzenie,
inną wartość. Nie wiem, popatrzmy na artystów, naukowców. Większość rzeczy, które nasza cywilizacja wypracowała, no, powstało dzięki osobom, które jednak troszeczkę różniły się od większości.
Tak, piękna odsłona różnorodności. To jest właśnie neuroróżnorodność. A my, Jarku, zobacz też, jaki zrobiliśmy cykl w podcastach Case Study Praca Hybrydowa. Zaczęliśmy od modeli pracy, jak pracujemy właśnie, czy remote first, czy office first, czy w jakichś innych jeszcze scenariuszach. A tak naprawdę nasze rozmowy, to też jest feedback od słuchaczy. Zawsze za feedback bardzo dziękujemy, że podjęliśmy tyle tematów, które są dołączone do tematu samej hybrydy i zamykamy klamrą neuroróżnorodności.
To prawda, choć myślę, że gdyby nie to, co się zdarzyło z pandemią i ze zmianą czy wpływem pandemii na rynek pracy, to nie mielibyśmy dzisiaj tylu powodów do dyskutowania o tym, że każdy wygląda inaczej. Nawet na początku myśleliśmy, że problem z kamerami to jest tylko problem technologiczny. Wyłącz kamerę, bo masz słaby internet. Dziś wiemy, że to jest nie techniczny problem, tylko właśnie problem wynikający z tego, że taka jest moja potrzeba. Ja tak mam, ja tego nie chcę i nie możesz mnie do tego, a nie powinieneś mnie do tego zmuszać. Myślę, że gdyby nie ten okres wzięty przez wielu w nawias, on by nam nie uświadomił, jak wiele różnych osób dzisiaj jest, kiedy nie jesteśmy razem, nie możemy się ukryć za kawą, nie możemy się ukryć za tłumem, który jest, tylko jesteśmy indywidualnie w różnych przestrzeniach. Nagle się okazuje, że każdy powinien być zaopiekowany inaczej.
Dokładnie tak.
Piękna puenta.
Amen.
Także dziękuję, zachęcamy bardzo wszystkich do tego, żeby pomyśleć o neuroróżnorodności, nie tylko pomyśleć, ale też dowiedzieć się jak najwięcej. Przykład Ten Cloud jest świetnym startem.
Tak, my będziemy jeszcze się chwalić i dzielić wiedzą i zachęcamy naprawdę inne organizacje do tego, żeby też zainteresowały się tematem. Służymy naszą wiedzą, wsparciem, konsultacją.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za gościnę.
Neuroróżnorodność to także nowy cykl w podcaście Przyjaciółka Depresja u Eli Bondy. Polecamy się na voicehouse.co.